Artykuł analizuje ewolucję relacji człowieka z atmosferą, ukazując ją jako proces przejścia od intuicyjnej obserwacji do naukowego rozumienia mechanizmów fizycznych. Autor stawia tezę, że postęp cywilizacyjny i techniczny, od żaglowców i balonów po nowoczesne lotnictwo i glaciologię, nie polegał na ujarzmieniu potęgi natury. Była to raczej stopniowa emancypacja od przypadku, poprzez naukę nawigowania w ramach niezmiennych praw fizyki. Tekst prowadzi nas przez mechanizmy globalnej cyrkulacji energii. Pokazuje, jak zrozumienie zjawisk takich jak efekt Coriolisa czy konwekcja pozwoliło ludziom przekształcić zagrożenia w narzędzia sprawczości. Poprzez analizę wielkich odkryć geograficznych oraz tragedii wynikających z błędnych modeli świata, autor dowodzi, że wiedza meteorologiczna jest jedyną skuteczną tarczą przed obojętnością żywiołów. Ostatecznie tekst ukazuje atmosferę jako dynamiczny system, w którym granica między porządkiem a chaosem jest jedynie kwestią rozdzielczości naszej wiedzy i zdolności do interpretacji sygnałów wysyłanych przez naturę. Pogoda zaczyna się od nierówności. Gdyby Ziemia otrzymywała energię słoneczną wszędzie w tej samej ilości, znane nam zjawiska po prostu by nie powstały. Nie byłoby wiatrów, frontów ani huraganów. Atmosfera jest ogromnym mechanizmem w nieustannym ruchu, ponieważ stan równowagi nigdy nie zostaje osiągnięty. Pierwszym źródłem tej nierównowagi jest Słońce. To ono napędza obieg wody i tworzy różnice ciśnienia. Kluczowa jest geometria. Opór roku decyduje nachylenie osi obrotu wynoszące około 23,5 stopnia. To sprawia, że tropiki gromadzą więcej ciepła niż mogą oddać, a bieguny tracą go najwięcej. Globalna cyrkulacja jest więc wielkim systemem redystrybucji i procesem wyrównywania deficytów energetycznych. Istotne jest także albedo, czyli zdolność powierzchni do odbijania promieniowania. Śnieg i lód działają jak lustra, podczas gdy oceany są potężnymi akumulatorami ciepła. To tworzy niebezpieczne sprzężenie zwrotne, kiedy lód znika, a odsłonięty ocean pochłania więcej energii, co przyspiesza dalsze topnienie. Energia przemieszcza się promieniowaniem, przewodzeniem i konwekcją. Promieniowanie nie wymaga ośrodka. Przewodzenie zachodzi przez bezpośrednie oddziaływanie cząsteczek. Konwekcja to ruch pionowy, gdzie ciepłe powietrze unosi się, a chłodne opada. Ten mechanizm tworzy zjawiska od małych chmur po cyklony tropikalne. W skali planety wyłania się globalna cyrkulacja atmosferyczna. Z powodu obrotu Ziemi i rozkładu lądów mamy trzy komórki: Hadleya, Ferela i Polarną. W pasie równikowym powietrze unosi się i opada około 30 stopnia szerokości geograficznej. To właśnie tam powstają wielkie pustynie jak Sahara. Klasyczny model trójkomórkowy to użyteczny schemat, choć rzeczywista atmosfera jest znacznie bardziej chaotyczna. Komórki nie są sztywnymi rurami. To statystyczna struktura wyłaniająca się z ruchu miliardów ton gazu. Kluczowy jest obrót Ziemi i efekt Coriolisa. Powietrze na półkuli północnej odchyla się w prawo, na południowej zaś w lewo. To tworzy pasaty oraz wiatry zachodnie. Wiatr to w istocie język różnicy ciśnienia, gradient baryczny. Tam, gdzie izobary leżą blisko siebie, wiatr jest silniejszy. W górnej troposferze powstają prądy strumieniowe. Wąskie pasma bardzo silnego wiatru. Ich meandry decydują o tym, czy region nawiedzi mróz arktyczny, czy ciepło subtropikalne. Atmosfera zachowuje się jak płyn. To sprawia, że pogoda jest przewidywalna, lecz nie w dowolnie odległej przyszłości. Pasaty przez stulecia stanowiły niewidzialną infrastrukturę handlu i odkryć. Człowiek nie znał równań atmosfery, lecz potrafił uważnie obserwować. Powtarzalność zjawisk zmieniała się w regułę. Pierwsza lekcja meteorologii nie polega na pokonaniu atmosfery, lecz na wykorzystywaniu prawidłowości. Człowiek zdobył świat wtedy, gdy nauczył się ustawiać żagiel tak, aby siła większa od ludzkiej pracowała na jego rzecz. W społeczeństwach żeglarzy obserwacja pogody nie była hobby, lecz wiedzą operacyjną. Na oceanie błąd interpretacji oznaczał utratę statku i życia. Matthias Levy opisuje przedinstrumentalną meteorologię jako naturalny system ostrzegania. Zanim upowszechniły się barometry, marynarz musiał rozpoznawać subtelne zmiany w środowisku. Była to wiedza indukcyjna, oparta na powtarzalności zjawisk, a nie na zrozumieniu mechanizmów. Przykładem jest maksyma o czerwonym niebie. Współczesna nauka wyjaśnia ten fenomen ruchem układów pogodowych z zachodu na wschód. Lecz podkreśla, że przysłowie nie jest prawem uniwersalnym. Wiedza ludowa redukuje złożoność do instrukcji. Nauka tę złożoność ponownie otwiera. Obrazują one mechanizm powstawania wiedzy. Człowiek zaczynał od korelacji dostrzegalnych gołym okiem, zanim nauczył się izolować zmienne i opisywać przyczynowość. Przykładem jest obserwacja dymu. Nauka zaczęła się tutaj nie od wzoru, lecz od pytania, dlaczego dziś dym zachowuje się inaczej niż wczoraj. Podobną rolę pełniły przedmioty codziennego użytku. Konopne liny działały jak prymitywny higroskop. Jeśli człowiek nie posiada czujnika ciśnienia, zaczyna traktować własne ciało jako sensor. Dawna meteorologia ludowa przypomina współczesne systemy ostrzegania. Nie odpowiada jedynie na pytanie, co się stanie, lecz na pytanie praktyczne, co powinniśmy zrobić wobec tego, co może się stać. Na tym polegała istota meteorologii przed meteorologią. Widzieć niewidzialne po skutkach. Dawny obserwator polegał na doświadczeniu i pamięci. Wiedza nie zaczyna się od nazw, lecz od powtarzalnych wrażeń, które prowadzą do hipotez i teorii. Nauka nie zastępuje zmysłów. Ona buduje dla nich protezy. Żeglarze rozumieli to najlepiej. Dla nich atmosfera była czasownikiem, a nie rzeczownikiem. Kluczowe stało się przejście od opisu stanu. Uko do analizy trendu. To fundament meteorologii. Aby jednak uniknąć błędów pamięci, konieczna była standaryzacja. Instrumenty dały nam wspólny język liczb, ale nie zastąpiły zrozumienia systemu. Ludowe maksymy pogodowe mają wartość epistemologiczną. Są śladem momentu, w którym ludzkość dostrzegła powtarzalność przyrody. Próba znalezienia materialnego znaku zjawiska była zapowiedzią myślenia naukowego. Tutaj meteorologia spotyka historię cywilizacji. Narodziny Caravelli pozwoliły zamienić wiedzę o wietrze w ruch. Człowiek przestał jedynie przewidywać siłę natury. Zaczął ją przekształcać w pracę. Atmosfera stała się niewidzialnym szlakiem komunikacyjnym, a pasaty zaczęły wyznaczać trasy imperiów. Wielkie odkrycia geograficzne były historią zastosowanej meteorologii. Żagiel przechwytywał ruch atmosfery i zamieniał go w transport. Caravella była odpowiedzią na ograniczenia przestrzeni. Dzięki ożaglowaniu łacińskiemu możliwe stało się halsowanie, czyli przemieszczanie jednostki pod kątem do wiatru. W praktyce była to rewolucja sprawczości. Wiatr przestał być rozkazem, a stał się partnerem, z którym można było negocjować kierunek. Caravella udowodniła, że przełom nie wynika z większej siły, lecz z lepszego rozpoznania tej już istniejącej. Caravella była rezultatem stopniowej adaptacji i doświadczeń rybaków oraz żeglarzy. Ocean prowadził brutalny eksperyment naturalny, konstrukcje sprawne przeżywały, a błędne założenia szły na dno. Paradoksalnym bohaterem tej historii jest Krzysztof Kolumb. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie walczył on z mitem płaskiej Ziemi. Jego problem dotyczył rozmiarów globu i dystansu do Azji. Sukces praktyczny nie dowodzi więc prawdziwości przesłanek. Można dotrzeć do celu, korzystając z błędnej mapy. Wyprawa Ferdynanda Magellana z 1519 roku ukazuje brutalne starcie człowieka z przestrzenią. Najgroźniejszym przeciwnikiem nie były sztormy, lecz błędne wyobrażenie o wielkości Oceanu Spokojnego. Brak żywności i szkorbut zamieniły kilometraż w problem biologiczny. Pierwsza pełna cyrkumnawigacja, zakończona w 1522 roku przez statek Victoria, była empirycznym pomiarem skali globu. Warto jednak pamiętać, że Europejczycy nie odkrywali pustej planety, lecz narzucali swój system geograficzny i polityczny. Kontrast widoczny jest w zestawieniu z flotą admirała Zheng He z dynastii Ming. Choć chińskie statki skarbowe były monumentalne, Chiny nie przekształciły tej potęgi w trwałą ekspansję. Technologia jest warunkiem sprawczości, ale to polityka określa jej kierunek. Instrumenty nawigacyjne stawały się narzędziami władzy. O ile szerokość geograficzną łatwo było określić za pomocą słońca i gwiazd, o tyle długość geograficzna pozostawała problemem zegara. Aby wyznaczyć pozycję na wschód lub zachód, należało znać różnicę czasu między statkiem a południkiem odniesienia. Przełom przyniósł XVIII wiek dzięki chronometrom Johna Harrisona oraz metodzie odległości księżycowych. Pozycja statku przestała być szacowana, a stała się obliczalna. Ocean stał się przestrzenią zarządzanego ryzyka. Precyzja pomiaru przekształcała się w kapitał i władzę. Każdy nowy instrument usuwał jeden rodzaj niewiedzy, lecz za horyzontem pojawiał się następny. Atmosfera nie jest bowiem wyłącznie oceanem gazu. lecz ruchomym magazynem wody i energii. Lód, woda i para to stany tej samej materii. Ich zmiana wymaga energii, tak zwanego ciepła utajonego, które nie zmienia temperatury, lecz strukturę molekularną. Współczesna termodynamika definiuje ciepło jako transfer energii. Dla meteorologii kluczowe jest to, że energia pobrana przy parowaniu wędruje z parą wodną i zostaje uwolniona podczas kondensacji. Para pozostaje niewidoczna. Chmura to już zawiesina kropelek wody lub lodu. Gdy powietrze wznosi się, rozpręża i chłodzi. Około 1 stopnia Celsjusza na każde 100 metrów. Dla powietrza nienasyconego suchy gradient adiabatyczny wynosi około 9,8 stopnia Celsjusza na kilometr. Po osiągnięciu nasycenia rozpoczyna się kondensacja, a uwalniane ciepło utajone częściowo kompensuje dalsze chłodzenie. Wilgotny gradient adiabatyczny nie jest stał. Kondensacja może pomóc podtrzymać konwekcję. Powietrze unosi się i uwalnia energię, dzięki której temperatura parceli pozostaje wyższa niż byłaby bez przemiany fazowej. To energetyczny sekret głębokiej konwekcji i burz. Aby powstała chmura, potrzebne są warunki nasycenia oraz mikroskopijne jądra kondensacji. Punkt rosy jest temperaturą, do której musi ochłodzić się powietrze, aby para wodna zaczęła przechodzić w ciekłe krople. Aby opad nastąpił, rozmiar kropli musi wzrosnąć poprzez zderzanie i łączenie. Deszcz pojawia się po przekroczeniu granicy masy i oporu aerodynamicznego. W atmosferze istnieje woda przechłodzona, która pozostaje ciekła mimo temperatury niższej od punktu zamarzania. To dlatego ten sam kryształ może dotrzeć do Ziemi jako śnieg, deszcz lub opad marznący. Bentley wykonał ponad 5000 mikrofotografii płatków śniegu, tworząc bezprecedensowy zapis naukowy. Dzięki niemu biała masa stała się archiwum historii atmosferycznych. To przykład metody naukowej. Zjawisko zostaje powiększone i poddane analizie. Jednak śnieg ma drugą twarz. W 1846 roku wyprawa Donnera udowodniła, że pogoda w połączeniu z błędami człowieka tworzy katastrofę. Wraz z rozwojem lotnictwa mikrofizyka wody zyskała wymiar bezpośredni. Przechłodzone krople uderzające w skrzydło mogą zamarzać, drastycznie zmieniając jego profil aerodynamiczny. Największym zagrożeniem jest deformacja skrzydła, która upośledza siłę nośną. Dlatego oblodzenie traktuje się jako krytyczny parametr bezpieczeństwa operacyjnego. Gradzina to kryształ lodu wielokrotnie unoszony przez prądy wznoszące wewnątrz cumulonimbusa. Chmura nie jest rzeczą, lecz procesem nieustannej wymiany masy i energii. Nazwanie zjawiska nie jest tożsame z jego wyjaśnieniem, lecz bez nazwania trudno rozpocząć naukę porównawczą. Szczególną pozycję zajmuje cumulonimbus. Wilgoć, głęboka konwekcja i gwałtowny transport pionowy tworzą strukturę zdolną do wytwarzania gradu oraz niszczącego wiatru. Chmura nie niesie pogody. Ona jest pogodą w trakcie stawania się. Gdy ocean dostarcza ogromnych ilości wilgoci, a pojawia się silna rotacja, chmura może stać się częścią superkomórki lub cyklonu tropikalnego. Burza nie jest odstępstwem od praw atmosfery. Jest ich konsekwencją. Huragan czy tornado wymagają szczególnej konfiguracji energii i wilgoci. Cyklon tropikalny rodzi się nad ciepłym oceanem, gdzie temperatura powierzchni wynosi co najmniej 26,5 stopnia Celsjusza. To gigantyczny silnik cieplny. Obrót Ziemi zakrzywia tor powietrza, umożliwiając budowę wiru. Powstaje struktura niezwykła, oko huraganu, w którym panuje spokój otoczony ścianą oka. Fizyka pozostaje wspólna. Według organizacji NOAA mowa o huraganie, gdy wiatr osiąga co najmniej 74 mile na godzinę, czyli około 119 km na godzinę. Materiał Lewiego słusznie akcentuje znaczenie ciepła i wilgoci, jednak wymaga korekty w kwestii przypływów sztormowych. To silne wiatry pchające wodę ku wybrzeżu są główną siłą napędową spiętrzenia wody. Wyjaśnia ona, dlaczego wysokość fali nie wynika wprost z kategorii huraganu. Współczesna skala Saffira-Simpsona klasyfikuje huragany wyłącznie na podstawie prędkości wiatru. Świadomie pomija ona przypływy sztormowe czy opady, ponieważ te zagrożenia nie są z nimi w prostej zależności. Problem zaczyna się, gdy miara jednego parametru zostaje uznana za miarę całej katastrofy. Przykładem jest huragan Katrina z 2005 roku. Na ląd weszła jako huragan kategorii trzeciej, mimo to zalane zostało około 80% Nowego Orleanu. Ryzyko powstaje z połączenia hazardu, ekspozycji i podatności. Huragan jest zdarzeniem atmosferycznym, a katastrofa zdarzeniem społeczno-atmosferycznym. Jeszcze gwałtowniejszym zjawiskiem jest tornado. Powstaje ono w superkomórkach, burzach z rotującym prądem znoszącym, zwanym mezocyklonem. Choć meteorologia rozpoznaje warunki sprzyjające konwekcji, przejście od nich do konkretnego tornada pozostaje problemem subtelnym. Warunek konieczny nie jest bowiem wystarczający. Ze względu na trudności pomiarowe, niszczenie instrumentów, od 2007 roku stosuje się Enhanced Fujita Scale. Ocena opiera się na analizie zniszczeń, a nie bezpośrednim pomiarze wiatru. Przykładem ekstremalnej siły jest tornado z 18 marca 1925 roku. Najtragiczniejsze w historii Stanów Zjednoczonych. Tornado nie zabija samym wiatrem, lecz walącymi się budynkami i brakiem schronienia. Fizyka generuje zagrożenie, ale jego materializacja przebiega przez systemy społeczne. Radary doplerowskie, satelity i modele numeryczne pozwalają nam przewidzieć katastrofę, choć wciąż nie potrafimy jej zatrzymać. Im lepiej rozumiemy mechanizm katastrofy, tym mniej przekonująca staje się wymówka, że nic nie można było zrobić. Meteorologia przesuwa odpowiedzialność z natury na społeczeństwo, wykorzystując zasadę konwekcji. Człowiek spróbował oderwać się od ziemi. W XVIII-wiecznej Francji pojawił się balon. Obiekt początkowo absurdalny, lecz przełomowy. Pozwolił on wejść w przestrzeń dotąd zarezerwowaną dla ptaków i wyobraźni. Balon nie pokonywał grawitacji brutalnie. Czynił to subtelniej, wykorzystując różnice gęstości gazów. Zgodnie z prawem Archimedesa, konstrukcja unosi się, gdy jej ciężar jest mniejszy od ciężaru wypartego powietrza. Rok 1783 stał się punktem zwrotnym. Bracia Montgolfier eksperymentowali z ogrzanym powietrzem, a Jacques-Alexandre César Charles pracował nad wykorzystaniem wodoru. Powstały dwa nurty lotu lżejszego od powietrza. Ciepłe powietrze wymagało źródła ognia, natomiast wodór zapewniał większą siłę nośną, lecz był łatwopalny. Idea hybrydy przetrwała i po dwóch stuleciach stała się fundamentem nowoczesnych balonów typu Rozière. Taka konstrukcja pozwoliła Bertrandowi Picardowi i Brianowi Jonesowi w 1999 roku jako pierwszym okrążyć glob. Balon nie posiada napędu, więc pilot jest zależny od wiatrów. Sztuka sterowania polega na znalezieniu odpowiedniej warstwy atmosfery i regulowaniu wysokości. Atmosfera stała się trójwymiarową siecią dróg. Góry wymuszają wznoszenie powietrza i kształtują opady, stając się pionowym doświadczeniem meteorologicznym. Nowoczesny alpinizm zerwał z lękiem przed szczytami. 8 sierpnia 1786 roku pierwsze wejście na Mont Blanc zmieniło góry w przedmiot pomiaru i eksperymentu. Alpinizm stał się tak laboratorium bez ścian, gdzie badacz zabierał barometr i termometr. Dramat Matterhornu z 14 lipca 1865 roku przypomniał jednak o ryzyku. Śnieg gromadzący się przez sezony przechodzi w firn, a następnie w zwarty lód lodowcowy. Lodowiec to masa lodu i śniegu, która przemieszcza się pod wpływem własnego ciężaru oraz grawitacji. Lód płynie, ulegając powolnemu odkształceniu i ślizgając się po podłożu. Ten proces rodzi szczeliny w kruchej warstwie powierzchniowej, gdy różne części lodowca poruszają się z odmienną prędkością. Podobną lekcję przynosi lawina, będąca wynikiem utraty stabilności warstw śniegu na stromym stoku. Szacuje się, że pod lawinami podczas I wojny światowej zginęło ponad 40 tysięcy żołnierzy. Człowiek pozostaje zakładnikiem sił, których żadna ze stron nie kontroluje. Lewy zamyka sekwencję historią Otsiego, mumią z epoki miedzi sprzed około 5300 lat. Ciało chroniło zagłębienie skalne, a odsłoniło je gwałtowne topnienie w 1991 roku. Lodowiec jest archiwum zapisem atmosfery i środowiska. Dziś ten zapis znika. 8 z 10 najgorszych lat pod względem utraty masy lodu przypadło po 2016 roku. Perspektywa wieloletnia jest jeszcze bardziej alarmująca. Lata 2022 do 2024 przyniosły największą utratę masy lodowców w historii obserwacji. Tkowo to element globalnej zmiany bilansu energetycznej planety. Metafora wiecznego lodu znika. Dziś lodowiec jest wskaźnikiem przyspieszenia czasu. Jego zanik wpływa na poziom mórz i dostęp do wody. Człowiek odkrywa, że wysokość to środowisko z własną energią. A prawa natury są silniejsze niż postęp techniczny. Tragedia Titanica nie była jedynie wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, lecz brutalną lekcją pokory dla epoki, która pomyliła luksus stali z odpornością na prawa fizyki. To przypomnienie, że żaden postęp techniczny nie daje nam immunitetu wobec natury. On jedynie zmienia skalę naszych błędów. Czy w świecie zdominowanym przez cyfrowe modele, wciąż potrafimy dostrzec moment, w którym nasza pewność siebie staje się najgroźniejszym z czynników ryzyka?